tym roku uczniowie masowo wypisują się z lekcji religii. W niektórych miastach nawet ponad 50% uczniów szkół średnich nie chodzi ani na religię, ani na etykę. Co na to minister Przemysław Czarnek? Co zrobić, by młodzi Polacy, oddalając się od Kościoła katolickiego, jednocześnie nie odwrócili się od Boga? Porozmawiamy również, o co chodzi w nowej akcji hashtag Wkurzeni na Kościół. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Jest wtorek, 28 dzień września. Witam serdecznie w telewizji Idź pod prąd. Naszym gościem jest Mariusz Milewski, prezes Fundacji Opowiemy Wszystkim, pokrzywdzony przez księdza pedofila. Witam cię, Mariuszu.
Witam serdecznie ciebie i witam państwa.
Jest z nami również w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd i inicjator akcji hashtag Wkurzeni na Kościół, o której dzisiaj powiemy w naszym programie. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, naszego gościa i naszych wszystkich kochanych widzów.
Już teraz zachęcamy was do aktywności w mediach społecznościowych, na czacie, na YouTubie. Piszcie o tym, czy i ewentualnie dlaczego jesteście wkurzeni na Kościół, ale piszcie również o waszych doświadczeniach z lekcjami religii w szkołach i o tym, jak ten problem powinien być rozwiązany, bo temat lekcji religii w szkołach jest głośny w Polsce, szczególnie w ciągu ostatnich miesięcy. Mamy dane podane przez Radio Z z tego miesiąca, z września. Jeśli chodzi o Lublin, to w tym roku szkolnym w szkołach średnich prawie co trzeci uczeń nie chodzi ani na religię, ani na etykę. W Katowicach z takiej możliwości, uwaga, korzysta już ponad 50% młodzieży z liceów i techników. No to jest nowe zjawisko w Polsce, że w Katowicach ponad 50% uczniów szkół średnich nie chodzi już ani na lekcje religii, ani na lekcje etyki. A jeśli chodzi o Łódź, tutaj prawie 70% starszych uczniów odrzuca katechezę i etykę w szkołach. Także Łódź jest rekordzistą, jeśli chodzi o nieobecność na lekcjach religii i etyki. I pierwsze pytanie do was, czy według was to dobry znak, dobre zjawisko w Polsce? Mariusz Milewski.
Że dobre zjawisko, przede wszystkim przez to, że jakby już patrząc na całą merytorykę lekcji religii, one są w większości no, beznadziejne, te lekcje. Nie oszukujmy się, nauczyciele są nieprzygotowani, te lekcje są bardzo nudne. A druga rzecz, jakby, która mnie po części cieszy, jest taka, że w końcu zaczyna młodzież też myśleć sama, nie, że zostaje jej znowu coś narzucone, bo bynajmniej ja pamiętam ze swoich lekcji religii, było zawsze namówione, nawet przez nauczycieli czy wychowawców, że przecież nasi rodzice chodzili, religia jest ważna w naszym życiu i było tylko ukierunkowanie na lekcje religii katolickiej. Ja pamiętam, w mojej klasie w szkole podstawowej była dziewczyna, która była świadkiem Jehowych i ona była tak dosyć odizolowana od wszystkiego. Bo był taki trend patrzenia, że jeżeli nie chodzisz na religię, jesteś inny i no jesteś niezbyt dobry, no bo jak? No, wierzący musi chodzić na religię.
Słowo rzeczywiście, sama też tego doświadczyłam, że często lekcje religii odbywają się w trakcie innych lekcji. Sama nie chodziłam na religię i szczególnie było to dotkliwe w szkole podstawowej, kiedy jednak no, zdecydowana większość, nawet teraz dzieci chodzi na religię i to dziecko, które nie chodzi, no, musi coś ze sobą zrobić, ale może czuć się po prostu jako dziwak, jako ktoś inny. Pastor Paweł Chojecki, czy według ciebie to, że młodzież, szczególnie w tym wieku 15-18 lat decyduje się, żeby nie chodzić na religię. Widzimy to na przykład w Katowicach, w Łodzi, ale również w Lublinie.
Czy to jest dobre?
Czy to jest dobre?
To pokazuje, że młodzież zaczyna samodzielnie myśleć. To jest zresztą ten wiek, gdzie no, ludzie już poszukują na własną rękę wzorców, że tu już wychowanie, rodzina, szkoła już coraz mniejszy wpływ na człowieka mają, a jego własne poszukiwania, rówieśnicy, media, oni już sobie dzisiaj w dobie internetu sami wyszukują tego, co ich interesuje. I w tym sensie jest to zjawisko nie tylko, że dobre, tylko normalne. Normalne, nie? Jeśli chodzi o ocenę tego, że to przybrało taki gwałtowny charakter, że to są już takie no, statystyki na poziomie 70%, to trzeba sobie zapytać się o rolę Kościoła katolickiego w życiu Polski, w historii Polski, w teraźniejszości Polski, wpływ na młodzież, wpływ na dorosłych. Czy Kościół katolicki, oczywiście patrząc tak z góry bardzo, bardzo szeroko, daje narodowi polskiemu więcej dobra czy więcej zła? I do tej pory, mówię o mojej młodości i tam wieku dojrzałym, było przekonanie, że pomimo tego, że są błędy i wypaczenia, tak jak w partii komunistycznej, tak samo i w Kościele katolickim, to jednak daje on więcej dobra narodowi czy człowiekowi. Nie? Dzisiaj młodzież odkrywa, że daje więcej zła. No bo stąd jest ten bunt przeciwko religii, lekcjom religii, przeciwko hierarchii katolickiej. I ja do takiego wniosku no, doszedłem na początku lat 90., że jednak Kościół katolicki odszedł od tego, czego nauczał Jezus Chrystus, odszedł od testamentu Jezusa Chrystusa i dzisiaj prowadzi ludzi duchowo na manowce, a w sferze publicznej prowadzi ludzi do obłudy i nieumiejętności samodzielnego myślenia. Stąd cały ten proces oceniam pozytywnie.
Tu widać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji i Nauki ma inne plany. Chce przecież wprowadzić maturę z religii. Minister Czarnek mówił niedawno, żeby zlikwidować opcję NIC, czyli że będzie przymusowe albo chodzenie na lekcje religii, albo na lekcje etyki. A widzimy po tych sondażach, że coraz więcej uczniów wybiera właśnie opcję NIC. Posłuchajmy teraz reportażu Cezarego Kłosowicza z 27 lipca. Będzie również o tym, co powiedział minister Czarnek, jeśli chodzi o problem z lekcjami religii, które miasta Polski mają z tym problem. Wracamy za chwilę.
Minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdził w wywiadzie dla Radia Wrocław, że nauka religii budzi wątpliwości tylko w zachodnich aglomeracjach.
Nie wiem, dlaczego religia budzi jakiekolwiek wątpliwości. Chcę panu powiedzieć, że budzi wątpliwości w Warszawie, budzi wątpliwości w Poznaniu. Natomiast nie budzi wątpliwości w Lublinie, nie budzi wątpliwości w Bychawie, nie budzi wątpliwości w Hrubieszowie. Tu dzieci chodzą na religię. Już nie róbmy takiego wrażenia, że cała Polska teraz się sprzeciwia religii. Nie, naprawdę dzieci chodzą na religię w wielu miejscach w 100%. Poza takimi właśnie aglomeracjami jak Warszawa, jak Poznań, czy jak Gdańsk. Rzeczywiście w centrach miast tu jest problem.
Czy minister Czarnek ma rację? Sprawdźmy statystyki. Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego za rok szkolny 2019-2020 diecezja warszawska ma jeden z niższych odsetków uczniów chodzących na religię, 76%. Diecezja poznańska nieco ponad 80%. Ale to nie są najniższe wyniki w Polsce. Najmniej uczniów chodziło na religię w diecezji warmińskiej z siedzibą w Olsztynie – 70%. Wyniki poniżej 80% odnotowano też w diecezji łódzkiej i szczecińskiej. Na Lubelszczyźnie na religię chodziło ponad 90% uczniów. Najwięcej uczniów chodziło na religię w pomorskiej diecezji pelplińskiej – 99,2%. W czołówce jest też Podkarpacie. Ciekawą tendencję widać, gdy spojrzymy, jak kształtuje się uczestnictwo w religii z podziałem na wiek. O ile w szkołach podstawowych ponad 94% uczniów chodziło na lekcje religii, to w szkołach ponadpodstawowych już tylko około 76%. Może to wskazywać, że młodzież, kiedy zaczyna samodzielnie decydować o sobie, licznie wypisuje się z religii. Potwierdzają to doniesienia z tego roku z różnych miast. W Szczecinie na religię zapisało się 60% uczniów. Podobnie w Łodzi, w Płocku około 70%. Natomiast we Wrocławiu tylko 32% uczniów liceów i techników zgłosiło chęć uczestniczenia w lekcjach religii. W wymienionym przez ministra Czarnka Hrubieszowie w pierwszym liceum ogólnokształcącym na 569 uczniów w tym roku na religię nie uczęszczało 93. Natomiast w Bychawie w zespole szkół zawodowych nr 1 na 233 uczniów na religię uczęszczało w tym roku 145.
Nie budzi wątpliwości w Bychawie, nie budzi wątpliwości w Hrubieszowie. Tu dzieci chodzą na religię.
Liczby mówią same za siebie, że nawet w tym Lublinie, który być może Przemysław Czarnek chce, żeby Lublin był jego, nie wiem, bastionem.
Z którego nadaje telewizja Idź Pod Prąd.
Bastionem katolickiej Polski, to również w Lublinie jest widoczna ta tendencja, szczególnie w szkołach średnich, że coraz więcej młodych ludzi nie chodzi na lekcje religii. Widać, jak ten proces szybko postępuje. Wcześniej widzieliśmy, że w poprzednim roku to około średnio 30% uczniów w szkołach średnich nie chodziło, a teraz już widzimy, że w niektórych miastach, tak jak mówiliśmy, w Łodzi, no zdecydowana większość nie chodzi na lekcje religii, a ci, którzy chodzą, są mniejszością. W tym kontekście chciałam was zapytać, czy według was Przemysław Czarnek, patrząc na nastroje, które panują wśród młodzieży, nie zrezygnuje jednak ze swojego pomysłu, żeby zlikwidować opcję NIS, czyli żeby lekcja religii lub lekcja etyki była obowiązkowa. Mariusz Milewski.
No ja mam nadzieję, że pan minister Czarnek pójdzie po rozum do głowy, chociaż tu są moje duże wątpliwości i zaprzestanie takich działań. Przede wszystkim to są działania niezgodne z konstytucją. Konstytucja gwarantuje nam wolność wyznania, a to już byłoby przymuszanie, czyli złamanie konstytucji. Zresztą PiS lubi łamać konstytucję i myślę, że tutaj jakby miał się nad tym zastanawiać, czy złamać, czy nie, to i tak by złamał. Ale mam nadzieję, że pan Czarnek naprawdę spojrzy na młodzież, bo to ich dotyczy. I ten pomysł gdzieś tam w tym ministerstwie przepadnie. No mam taką nadzieję.
Pastor Paweł Wojcki, jakie są twoje spodziewania?
Minister Czarnek należy do tej frakcji polityków Prawa i Sprawiedliwości, których nazwałbym twardogłowymi albo lepiej tempogłowymi. No taki kato-taliban. I myślę, że tu żadnej refleksji nie będzie. Stąd ateiści...
Ale te liczby nie przemówią do niego?
Ateiści mówią także zresztą, nie tylko ateiści, ale ludzie z innych opcji, mówią więcej Czarnka, więcej takich statystyk. Czyli za rok nie będzie 70% w Łodzi, tylko 80%. W Lublinie nie będzie 30 parę, tylko 40 parę, nie? Czyli więcej Czarnka, więcej ludzi odejdzie od Kościoła katolickiego.
Ale przynajmniej... czy minister Czarnek jest tego świadomy według ciebie?
Myślę, że kato-taliban, a przedstawicielem jego jest minister Czarnek, uważa, tak jak zresztą socjalistyczni etatyści, że jeśli państwo coś każe, jeśli państwo stworzy pewne jakieś warunki nakazowe, czyli nakaże chodzenie na religię, no to wtedy naród, jak oni tak patrzą na naród, jako na taką ciemną, feudalną masę, posłucha władzy. Chociaż gdyby troszeczkę poznali naród polski, Tak wiecie, nie głęboko, ale przynajmniej powierzchownie, żeby nie żyli w tych swoich katolickich mitach, ale spojrzeli na prawdziwy naród polski, to on zawsze ceni wolność. Pamiętacie takie doświadczenie jeszcze z dawnych czasów? Jak do czegoś chciano przymusić naród polski, no to on reagował zwykle buntem, nieposłuszeństwem, obchodzeniem na różne sposoby tych przepisów. A jeśli władza czegoś zakazała, a to wtedy zaraz wszyscy się byli zainteresowani. Czyli przewrotnie mówiąc, gdyby rządzili komuniści, zieloni czy jacyś tam jeszcze inni, by zakazywali chodzenia na religię, wyrzuciliby religię ze szkół, to podejrzewam, że dużo większa część młodzieży chodziłaby do salek parafialnych podziemnie czy na własną rękę, żeby coś tam na przekór władzy posłuchać o Bogu. A tak, no to jest jak jest. Statystyki, zobaczcie. Zeszły rok, Cezary pokazywał statystyki, to jeszcze ci, którzy nie chodzili na religię w liceach, byli w mniejszości. Wystarczyły wakacje, przez które właśnie ta kampania kato-talibanu, kampania Czarnka działała na pełną skalę, bo przecież o tym się ciągle mówiło. I mamy już odwrócenie tendencji. W wielu miejscach w Polsce większość już nie chodzi na religię. To jest zasługa Czarnka.
Pokażmy krótką wypowiedź Chrystiana Szpilskiego, przedstawiciela Lewicy Razem, o ministrze Czarnku. Wracamy za chwilę.
Mam wrażenie, że pan doradcy nieco pomyliły się przede wszystkim epoki, ponieważ nie żyjemy już w średniowieczu, a w XXI wieku. I taka narracja, która płynęła z tego planu na ten rok szkolny, jest no bardzo niebezpieczna, wręcz przerażająca i mnie wprawiła osobiście w osłupienie, kiedy czytałem właśnie o ugruntowaniu cnot niewieścich, kiedy czytałem o tym, że należy umocnić wartości cywilizacji europejskiej. My doskonale znamy, jakie to są wartości cywilizacji europejskiej, o których mówi pan Przemysław Czarnek i jego poplecznicy. Na pewno nie będzie to epoka oświecenia, na pewno nie będą to odkrycia naukowe i społeczne Europy z XVIII, XIX i XX wieku. Będzie to odwołanie do średniowiecza, będzie to odwołanie do wartości religijnych, oczywiście wartości katolickich wyłącznie. Będzie się próbowało forsować ideologię katolicką dzieciom w szkołach, wpajać ją na siłę, a w zestawieniu z obowiązkową religią czy etyką, o czym zresztą już jakiś czas temu również były rozmowy, bardzo szerokim echem się odbiła ta decyzja w różnych środowiskach, z zestawieniem z tą decyzją o obowiązkowej religii i etyce, powstaje nam bardzo niebezpieczna mieszanka. Mieszanka, która będzie odzierała tak naprawdę naszą młodzież z możliwości poznawania świata, z możliwości wychowania w jakiejkolwiek innej kulturze, jakiejkolwiek innej ideologii i polityce niż ta katolicka. I tutaj bardzo mocno widać, że minister Czarnek i całe Ministerstwo Edukacji i Nauki pod jego rządami ma w głębokim poważaniu konstytucyjne zapisy o wolności religii i będzie forsował tą, która według niego jest jedynie słuszna.
Przyjmijmy scenariusz, że minister Czarnek dopnie swego i wprowadzi obowiązkową lekcję religii lub lekcję etyki. Jaki będzie tego skutek, Mariusz Milewski?
Będzie skutek, tak jak już pastor powiedział, że będzie bardzo duży odpływ młodzieży z lekcji religii. Taką mam nadzieję.
Bo wtedy będą zapisywać się na lekcje etyki.
Ewentualnie, ale będzie też, myślę, że będzie bardzo duży bunt rodziców, którzy nie chcą ani tego, ani tego.
Ja bardzo bym współczuł tym nauczycielom etyki czy religii, którzy będą w takich warunkach przymusu państwa, jako tacy policmajstrzy państwowi, będą musieli z tą młodzieżą w jakiś sposób wytrzymać, albo młodzież z nimi. Przecież ja wiem, co się dzieje, co się działo, jak ja chodziłem do liceum, jakie już rzeczy niekiedy brzydkie, takie nieprzyjemne niektórym nauczycielomśmy robili. Wiem, że czasy się, że tak powiem, zmieniły i poszły w złym kierunku, no to naprawdę to będzie jakaś roztrój nerwowy, depresja po paru latach, a może paru miesiącach takich zajęć dla nauczycieli, no to będzie normalka. Dlatego myślę, że nie znajdą się ludzie w takiej liczbie, jaka jest potrzebna, bo przecież to dziesiątki tysięcy tych posad gdzieś tam w całej Polsce na różnych poziomach, od przedszkola do pola i tak dalej.
Już teraz rozpoczęło się gorączkowe szkolenie przyszłych nauczycieli etyki.
Albo będą to ludzie kompletnie nieprzygotowani do dyskusji z młodzieżą, czyli będą przedmiotem kpin, drwin, psikusów i różnych takich rzeczy, albo to będą wakaty, bo przecież nikt normalny nie pójdzie na takiego, wiecie, urzędnika państwowego, żeby rozmawiać o Bogu.
Czyli no być to może tylko jakiś... wywoła to bunt nie tylko młodzieży, z tego co
ale
mówicie.
Ale i nauczycieli.
Nauczycieli, ale także rodziców. Tutaj mamy głos z Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 2 w Gdańsku. Dyrektor szkoły mówi, że im młodsi rodzice, tym więcej dzieci zapisanych na etykę. Im starsi rodzice, tym więcej dzieci na religię. I tutaj głos dr Janny Miksy z Uniwersytetu Łódzkiego. To pokazuje, że frekwencja na religii i etyce to nie jest zmiana polityczna, tylko pokoleniowa. Przychodzą kolejne roczniki, które nie pamiętają Jana Pawła II i jego pontyfikatu, a ten był jednak znaczący dla religijności w Polsce. Z drugiej strony mamy taki głos od dyrektora ze szkoły podstawowej w Łodzi, że komunia i bierzmowanie i średnia to są te trzy rzeczy, które jeszcze trzymają uczniów i rodziców przy lekcjach religii.
Bym chciał zaprotestować przeciwko takiemu uproszczeniu, że religijność Polaków z lat 80. to jest zasługa Jana Pawła II, czy tylko Jana Pawła II. Na pewno on miał ogromny wkład w to, że Polacy zaczęli demonstrować pewne postawy religijne, przywiązanie do Kościoła katolickiego, ogólnie do Boga, do wartości cywilizacji chrześcijańskiej, te jego przyjazdy do Polski, te masowe manifestacje, no to przecież też się przełożyło na powstanie Solidarności i tak dalej. Na ile to było sterowane przez bezpiekę komunistyczną, to już oddzielny temat. Ale jeśli chodzi o pogłębienie duchowości Polaków, to o wiele większe zasługi miał ksiądz Blachnicki i ruch oazowy. To tam setki tysięcy młodych Polaków rokrocznie przechodziło przez taką formację opartą już tylko i wyłącznie na Biblii. Nie? To tam dowiadywali się, że zbawienie jest za darmo, nie przez sakramenty, nie przez uczynki i tak dalej. I to gdzieś tam pozostało. Także jeśli bym mówił o pogłębieniu religijności Polaków, z czym się zgadzam, w latach 80., to największą zasługę miał ruch oazowy i ksiądz Blachnicki, zresztą zamordowany przez komunistów, o czym się bardzo rzadko dzisiaj przypomina.
Mariusz, do ciebie pytanie. Czy ty chodziłeś na lekcje religii? Jak to u ciebie wyglądało?
Tak, chodziłem. W podstawówce lekcji religii przez chyba do klasy trzeciej miałem niestety z moim oprawcą. Później przyszła pani katechetka i to byli różni ludzie. I powiem szczerze, patrząc na tych ludzi, na katechetów, to są ludzie oderwani od rzeczywistości. Niestety mam obraz wielu osób, którzy uczą religii świeckich. To są ludzie, którzy patrzą tylko na to, co mówi Kościół. Biblia jest, ale ona nie jest do końca im po drodze, więc tylko to, co mówią hierarchowie, to jest jakby podstawa. A większość z tych ludzi lekcje religii prowadzi tak, że śpiewamy piosenki, jakieś takie bzdury, które w ogóle nie mają żadnego znaczenia dla jakiejkolwiek edukacji, nawet religijnej. I ci nauczyciele idą naprawdę w zaparte. To, co się wyrabia, jak patrzę tutaj na mój region i jedną z pań katechetek, która najpierw... Akurat tu mam takie doświadczenie, że najpierw w sądzie biskupim, później w sądzie cywilnym mówi straszne rzeczy o mnie, a za chwilę idzie do kościoła, rączki założone, przyjmuje komunię, jaka ona jest super wierząca. To jest tak wielka obłuda właśnie w większości tych ludzi. Ci ludzie są naprawdę jakby wyrwani z zupełnie innej epoki. I to jest trochę przerażające, że ci ludzie uczą dzieci religii, nauczą, przepraszam, to jest zbyt duże słowo, zajmują im czas w ten sposób.
Myślę, że twoja historia jest naprawdę wstrząsająca, że ksiądz, który cię wykorzystywał seksualnie, uczył cię religii w szkole. No
właśnie,
Paweł Chojecki.
Właśnie ta obłuda, i tu nasz gość mówi zarówno o obłudzie no, strasznej, no to już tam nie ma o czym mówić, tego zbrodniarza pedofila w sutannie, ale i ta pani katechetka świecka, no, która, tak się spodziewamy, powinna być jakaś bardziej taka zanurzona w rzeczywistości, bliższa rzeczywistości, no to ona potrafi robić coś ohydnego, tu oczerniać człowieka, ofiarę zresztą tego systemu katolickiego i jednocześnie zaraz składać rączki do pseudomodlitwy i różne takie rzeczy. I to właśnie w tej akcji, którą rozpocząłem wczoraj wieczorem, tu razem oczywiście z całym zespołem, bo to sam to ja bym mógł tam, że tak powiem, z telewizorem się kłócić, jak to większość ludzi, ale dzięki temu, że Bóg dał was, wszystkich naszych widzów i współpracowników, to naprawdę możemy coś dobrego dla Polski zrobić. To właśnie mówię, że katolicyzm ryje ludziom beret. Nie? Czyli tak zmienia mentalnie człowieka, że on przestaje odróżniać dobro od zła i on popełnia największą niegodziwość. To zresztą zarówno film Kler w Polsce, jak też i ten film opisujący pedofilię w Bostonie pokazuje, że katolicy nie są w stanie zareagować właściwie na krzywdę nawet malutkich dzieci gwałconych przez księży. Tylko będą kryć tych zboczeńców, będą kryć tych przestępców, myśląc, że robią coś dobrego, że służą ojczyźnie, Kościołowi, Bogu i tak dalej. Czyli to w tym filmie Spotlight chyba najlepiej jest pokazane, bo film Kler no to taki troszeczkę bardziej w takiej konwencji, troszeczkę jakiego pastiszu bym powiedział, taki wychodzącego poza rzeczywistość, a film Spotlight jest prawie że dokumentalny, można tak powiedzieć, nie? Ale oba te filmy pokazują to zjawisko rycia beretów przez religię katolicką, że absolutnie ci ludzie nie stają się lepsi przez no, oddziaływanie hierarchów katolickich, księży katolickich, ale wręcz stają się ludźmi daleko gorszymi, niż gdyby w ogóle nie znali żadnej religii. To jest najgorsza, można powiedzieć, zbrodnia mentalna na narodzie kleru katolickiego.
Jeśli nie zgadzacie się z naszą akcją hashtag Wkurzeni na Kościół, zachęcamy was cały czas do pisania pytań, komentarzy. Pokażmy teraz klip promocyjny nowej akcji hashtag Wkurzeni na Kościół. Jeśli mamy jakiś kłopot techniczny, to już teraz was zachęcam do zajrzenia na stronę wkurzeninakościół.pl, do obserwowania profili na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, a na naszej stronie ispodczat.pl/sklep jest również ulotka Wkurzeni na Kościół, którą możecie sobie zamówić, z chęcią wam wyślemy.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w Kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki.
Trzymam je w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na Kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego taty, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
Zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
Jeśli również jesteście wkurzeni na Kościół, czekamy na wasze głosy, na wasze nagrania. Przesyłajcie na adres kontakt@wkurzeninakościół.pl, ale czekamy też na dyskusję w tym temacie. Czy rzeczywiście Polacy są wkurzeni na Kościół? Już za chwilę pokażemy wam sondę uliczną z różnych miast Lublina, a więc miast Polski, a więcej dzisiaj o 18:00. Mariusz, do ciebie pytanie, jak ty zareagowałeś na tą akcję? Odpaliliśmy ją wczoraj wieczorem. Czy zgadzasz się z tym przesłaniem, czy raczej nie jesteś wkurzony na Kościół?
Znaczy, ja zareagowałem bardzo entuzjastycznie, bo jestem wkurzony i jakby mówię o tym już od bardzo dawna, ale to sformułowanie pastora Chojeckiego, Kościół ryje berety, jest naprawdę super i mi się to bardzo podoba, bo to jest takie powiedzenie prosto, bo Kościół faktycznie ryje berety i to bardzo mocno, i to nie od 10 lat, ale od setek lat. Także ja jak najbardziej się podpisuję pod tym i pod tą akcją i no to jest też bardzo, myślę, że ważna akcja, bo każdy, kto jest wkurzony na Kościół, może wyrazić swoje oburzenie, wkurzenie i może uwolnić swoje emocje w stosunku do tego zakłamanego Kościoła katolickiego.
To ja tak dla przeciwwagi podzielę się z wami. Wczoraj otrzymałam głos reakcji na akcję Wkurzeni na Kościół. Usłyszałam, że jestem w sekcie i współczuję ci. Mam nadzieję, że odnajdziesz prawdziwą Bożą miłość, a właściwie pozwolisz się odnaleźć Panu, któremu zależy na każdemu człowieku i na zbawieniu człowieka. I odnajdziesz też prawdziwy i jedyny Kościół święty, powszechny i apostolski. Pastor Paweł Chojecki, co ty byś odpowiedział takim ludziom, którzy patrząc na naszą akcję Wkurzeni na Kościół, od razu obrażą się i stwierdzą, że to my atakujemy jeden prawdziwy apostolski Kościół katolicki.
No wczoraj taka troszeczkę zdziwiona, bo to mail od twojej koleżanki, czytałaś mi całość tego maila, tam jest dalej takie słowa miłości chrześcijańskiej o tym, że jesteś w sekcie, którą założył twój ojciec, nie? Także gdybyś ten fragment jeszcze przeczytała, no to można zobaczyć, jak katolicyzm rzeczywiście ryje ludziom berety. Oni myślą, że głoszą tu jakąś miłość, że coś prawdziwego robią, podczas gdy znieważają, wdeptują całkowicie w ziemię, absolutnie nie dają prawa istnienia innym kościołom czy innym punktom widzenia. Jest jedyny kościół katolicki i jak nie jesteś w tej jedynej partii, no to cię nie ma, to jesteś w sekcie, no to jest zryty beret katolicki, no. To jest właśnie ten owoc, o którym mówię, no.
Pokażmy.
Inkwizycja to wiecie, to wychowała właśnie taki typ ludzi i kontrreformacja w Polsce.
Pokażmy teraz fragment sądy. Czy Polacy są wkurzeni na Kościół?
Czy są Państwo wkurzeni na Kościół katolicki?
Nie jesteśmy.
Nie.
To zależy w jakim względzie, ale ogólnie nie jestem wkurzony. Jestem katolikiem.
Zaskoczyła nas Pani pytaniem. Nie, ogólnie nie jesteśmy. No.
A na przykład nie denerwują Cię skandale związane z pedofilią?
Wiadomo, to jest złe ogólnie w Kościele i nad tym trzeba popracować w Kościele, ale wydaje mi się, że to jest mały procent z tego wszystkiego. Ja ogólnie doświadczyłem dużo dobra w Kościele i dlatego o tym mówię.
No ale dużo ludzi zostało skrzywdzonych.
No wiem, dlatego wszyscy ci księża, którzy popełnili takie coś, powinni zostać wysłani do więzienia po prostu. I to akurat mi się nie podoba, że księża tak jakby zostają oddelegowani do innych parafii. To jest złe. I to trzeba zmienić.
No, to mnie denerwuje, ponieważ jestem osobą chrześcijańską i troszeczkę nietolerancyjną, więc nie toleruję tego, że ktoś po prostu zmusza kogoś do czegoś, bo jakby każdy ma swoje prawa i każdy może decydować o sobie.
Nie denerwują Cię skandale związane z uprzywilejowaniem podatkowym Kościoła katolickiego i księży?
Szczerze mówiąc, to mnie to nie interesuje. Trochę mnie to denerwuje, bo jakby no myślałam, że będzie jakoś inaczej. No ale no, takie życie.
Tak, księża powinni płacić podatki, to jest moje zdanie.
A na przykład nie denerwuje Cię to, że Kościół katolicki zmienia Biblię?
No, szczerze mówiąc tak, bo jakby ktoś tam kiedyś sobie to napisał, przekazywał z pokolenia na pokolenie, a teraz ludzie to zmieniają. I jakby, no, ta Biblia już nie jest taka jak kiedyś, ona zmienia prawdę o Bogu i w ogóle.
Czyli ogólnie nie jesteś zdenerwowany na Kościół katolicki?
Znaczy, nie można powiedzieć tego tak jakby, że na cały Kościół katolicki, bo nie jestem zdenerwowany na cały Kościół katolicki. Ja znam wielu księży, którzy są naprawdę spoko i którzy naprawdę pokazują, jak być chrześcijaninem. Ale też, no, tak jakby dowiadujemy się z mediów na temat innych księży, którzy no nie są chrześcijanami, nie powinni nigdy zostać księżmi. Ci pedofile, tak.
To był fragment sądy z Lublina. Myślę, że bardzo ciekawe głosy młodych ludzi, którzy nie są wkurzeni. To, co słyszeliśmy przed chwilą, na cały Kościół katolicki, ale ewentualnie na jakieś wybrane aspekty. Mariusz, pytanie do ciebie. Jak według ciebie będą rozwijać się nastroje młodego pokolenia w stosunku do Kościoła katolickiego? Czy rzeczywiście zostaną raczej w tym Kościele, ale ewentualnie na przykład będą wypisywać się z lekcji religii, ale jeśli chodzi o ślub, o chrzest, to zostaną w tej instytucji? Jakie są twoje przewidywania?
Znaczy ja patrząc na to, co się dzieje, widzę, że jeżeli chodzi o duże miasta, to w dużych miastach jest tak, że jakby ten ślub czy chrzest już jest mało istotny i ludzie naprawdę odchodzą z kościoła, może nie wypisując się z niego, dokonując apostazji, ale po prostu do niego nie chodząc. W małych miejscowościach, na wsiach jest tak, że ludzie są jeszcze bardziej przywiązani do tradycji, chociaż to bardzo, bardzo mocno się zmienia. Obserwując nawet i moją gminę, czy sąsiednie gminy, widzę, że dużo mniej ludzi chodzi do kościoła, dużo mniej ludzi korzysta z tych sakramentów wymyślonych przez kościół. Zostaje ewentualnie ten chrzest i ewentualnie to, ta pierwsza komunia, bo to bardziej dla rodziny, bo jest jakaś impreza, są prezenty, chyba to tylko już w większości jest taki aspekt. No i to będzie się pogłębiało, bo Kościół katolicki jest bardzo zakłamany i z tego kłamstwa nie wychodzi. Podejrzewam, że nie wyjdzie, bo tak jest im dobrze. Dlatego ludzie będą, na szczęście myślą sami, nie myślą już, nie myśli za nich ksiądz Zambony, tak jak było dotychczas, prawda?
Pastor Paweł Chojecki, ciebie zapytam o cel, o główny cel akcji hashtag wkurzeni na Kościół. Czy to nie będzie tak, że podkręcenie tej fali niechęci do Kościoła katolickiego sprawi, że szczególnie młodzi Polacy odwrócą się jednocześnie od Boga?
Myślę, że bardziej nie da się odwrócić czy prowadzić takiej działalności zniechęcającej do Boga, niż prowadzi hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego. To oni są dzisiaj największymi winowajcami odejść ludzi od Boga. Nie nasza akcja, nie to, że rozdajemy Biblię, czy mówimy prawdę o zbawieniu za darmo tylko i wyłącznie w Chrystusie, bez pośrednictwa kleru, bez pośrednictwa Kościoła i ich tych czarów, marów, sakramentów i różnych takich rzeczy. To nie powoduje odejścia od Boga, a perfidna, obłudna, zbrodnicza działalność tej mafii, jaką tworzą biskupi i księża, to właśnie odrzuca ludzi od Kościoła. I teraz najważniejsze jest pytanie, co dalej? Bo to jest pytanie o los narodu. Czy na przykład ci ludzie, którzy dzisiaj buntują się przeciwko katolicyzmowi, będąc w wieku późnolicealnym i nie chodzą na religię w ramach tego buntu, czy oni po paru latach, wchodząc w dorosłe życie, żeniąc się, mając dzieci, wrócą do Kościoła, ale już tylko ciałem. Duchem absolutnie będą, ale nominalnie będą chodzić po usługi. Nie? I będziemy mieli taki kościół szkieletów, można tak powiedzieć. Nie? Oczywiście biskupi...
Myślisz, według ciebie to jest taki prawdopodobny
jest taki scenariusz prawdopodobny, bo i w moim pokoleniu też widziałem swoich rówieśników, którzy się buntowali w czasach tam licealnym, studenckich, a potem cichosza wracali z powrotem do biskupów, wracali do księży i jakoś tam sobie wegetują do dzisiaj. Nie? Także to jest jeden zły scenariusz. Będziemy mieć taki naród bez ducha, kościół bez Boga. Nie? Drugi scenariusz to, że ci ludzie pójdą w negowanie chrześcijaństwa, w negowanie Boga. No dzisiaj taka coraz bardziej to z Niemiec się zaczęła akcja. Pamiętacie, kiedyś z Niemiec, jak Polacy kupowali samochody, no to na wielu tych samochodach, tam chrześcijanie, bo w Niemczech jest mniej więcej pół na pół protestantów i katolików, zresztą katolicy później od protestantów przejęli ten taki, żeby nie tam krzyżami gdzieś jakoś symbolizować chrześcijaństwo, ale tym takim wczesnochrześcijańskim, czyli takie to symbolizuje powrót do tego takiego chrześcijaństwa czasów apostolskich i pierwszego kościoła, tych gmin chrześcijańskich, że rybka, nie? I na wielu samochodach do dzisiaj tam te rybki są przyklejone. No to już tam, wiecie, taki znak kulturowy. Ale teraz pojawiło się zjawisko, że ludzie przyklejają sobie takie znaki, że taki rekin pożera tę rybkę.
Nie to wiadomo. Zaczęło się od Niemiec, ale... Tak. Teraz już, weszło
już,
do Polski.
Już wchodzi do Polski i to jest właśnie ten już taki, taka fala wroga chrześcijaństwu, wroga Jezusowi Chrystusowi, wroga Bogu. Nie? I tu się prawdziwa walka stoczy.
To może nie? Bez sensu zaczynać w tym momencie akcję wkurzeni na
no
Kościół.
No właśnie, my w tej akcji, przecież to jest akcja, można powiedzieć, chrześcijan biblijnych, akcja Kościoła chrześcijańskiego, telewizji chrześcijańskiej. Nie? Czyli no, wszyscy rozumieją, że tu nie chodzi o odejście od Boga, mam nadzieję, wszyscy tam obserwatorzy, którzy patrzą na tę akcję, tylko chodzi o to, żeby Polacy zaczęli szukać. My nie dajemy gotowych rozwiązań. Oczywiście wskazujemy na Jezusa Chrystusa i Jego Słowo, ale mówimy, zacznij szukać. Naucz się mówić prawdę. Czy to mówi, czy to robi ksiądz proboszcz, pastor, rabin, czy ktokolwiek. Jeśli robi coś złego, to powiedz. Nie bój się. I ta akcja w drugim tym wymiarze, pierwszy, no to jest właśnie, żeby ludzie zadali sobie ważne pytania i szukali na nie odpowiedzi. Wierzę, że wielu znajdzie, jak zacznie szukać. To jest obietnica Jezusa. Szukajcie, a znajdziecie. Nie? A drugi cel, to żeby ludzie nabrali odwagi, że nas jest dużo. Bo od tych, którzy przeprowadzali sądy, to mam z każdego miasta informacje. Co innego ludzie mówią do kamery. To tak delikatnie skrytykują, ale że nie tego. Ale później wyłącza się kamerę i oni chcą dalej mówić. O, to jakby to puścić, to by dopiero była jazda. To pokazuje, że ludzie się boją, że jest ta masa niezadowolonych, masa sprzeciwu. Ogromne rozczarowanie tym, co robi Kościół rzymski z Bogiem i z religią ogólnie. Ale Polacy się boją jeszcze. Czyli ta akcja ma dodać nam odwagi.
I też od naszych klubowiczów słyszałam takie głosy, że łatwiej ludzie mówią na ten temat, co mnie wkurza w Kościele, niż mówią generalnie, że jestem wkurzony na Kościół, że jeszcze być może często boją się takiej całościowej oceny, no niechęci do Kościoła katolickiego. Mamy głosy od was, serdecznie za nie dziękuję. Michał, niestety, ale ta sytuacja braku uczestnictwa w lekcjach religii i etyki nie powoduje zwrócenia się w stronę Biblii ani innych substytutów, tylko równia pochyła w stronę dekadenckiego materializmu. Pytanie, Mariusz, do ciebie. Co należy zrobić, jak dotrzeć do młodego pokolenia, do tego pokolenia, które coraz bardziej oddala się od Kościoła katolickiego, żeby pokazać, że Kościół katolicki nie równa się Bóg czy Biblia?
Znaczy się Kościół na przestrzeni wieków zawsze, bynajmniej ja, tak jak jeszcze chodziłem do Kościoła, pamiętam, że nic poza Kościołem nie ma. Tak jak pan Kaczyński mówił, że poza Kościołem jest tylko nihilizm. Myślę, że młodzi ludzie, a z wieloma rozmawiam, szukają sami. Tak jak właśnie pastor powiedział, to jest też ta akcja, żeby szukać, bo rozmawiałem ostatnio z moim kolegą z lat jeszcze szkolnych i on mówił, że on jest jak najbardziej wierzący, ale nie przez Kościół katolicki. On wierzy w Boga, wierzy w Jezusa Chrystusa, ale nie jako, że musi iść do kościoła i w tym kościele on tego Boga znajduje. Bo właśnie, tak jak też pastor wielokrotnie powiedział, że przez wielu ludzi traci wiarę nie przez to, że zobaczy coś nie takiego, tylko traci wiarę przez Kościół, przez tą obłudę. Ja myślę, że ta akcja i takie akcje powinny być jakby promowane, ponieważ ludzie, tu nie chodzi o to, żeby ludzie tracili wiarę, żeby zostawiali Boga, żeby szli w drugą stronę, tylko żeby jednak sami go szukali. Sami go szukali tam, gdzie on faktycznie jest, czyli u źródeł. Jeżeli Kościół katolicki mówi, że wszyscy są źli, Kościół jest najlepszy i tylko Kościół jest reprezentantem Boga, to kłamie, bo Biblia zupełnie coś innego mówi. I myślę, że tym, którzy szukają Boga, trzeba pokazać go w Biblii, bo tam on jest. W Kościele już go nie ma i nie oszukujmy się, nie ma go od setek lat, no bo Kościół jakby zmienił front i zmienia Biblię, zostawia tylko to, co jest dla niego wygodne, a to, co nie jest wygodne, co nie pasuje, odrzuca. Więc myślę, że tym wszystkim młodym ludziom, jeżeli chcą iść drogą wiary, to muszą go szukać u źródeł, a źródłem wiary w Jezusa Chrystusa jest Biblia. Tak uważam.
Pastor Paweł Chojecki, do ciebie pytanie tak krótko, jakbyś miał minutę na rozmowę z młodym katolikiem. Co byś powiedział? Jakiś dowód, że Kościół katolicki nie wierzy w to, co jest napisane w Biblii.
Gdybym miał minutę z takim człowiekiem, nie koncentrowałbym się na Kościele, bo to dość długa dyskusja, często bolesna, wymagająca jakiegoś namysłu, poszukania, sprawdzenia faktów, tylko bym go zapytał, czy gdyby umarł, to by się znalazł w niebie. I od tego bym zaczął rozmowę, jeśli miałby minutę. No i w zależności od odpowiedzi na to pytanie, jeden powie, tak, znalazłbym się w niebie. Drugi powie, nie, na pewno nie znalazłbym się w niebie. A trzeci powie, nie wiem, nie? No są trzy możliwości odpowiedzi. To w zależności od tego dalej bym prowadził tę rozmowę. Jeśli powiedziałby, że tak, na pewno będę w niebie, raz mi się to zdarzyło, bo jestem dobrym katolikiem, rozdaję tam literaturę chrześcijańską, oglądam tam telewizję Trwam, czy coś jeszcze, jestem w jakimś stowarzyszeniu katolickim, wymienił mi zasługi swoje, to bym powiedział, słuchaj, a według ciebie, jeśli ty zasługujesz na zbawienie, to po co Chrystus umarł? I wtedy widziałem ząk na twarzy tego człowieka. Jeśli by powiedział, że nie wie, no to bym zapytał, czy chcesz wiedzieć? Bo akurat to tu, w tej księdze, Jezus zostawił nam swój testament. I on mówi, że kto ma syna, ma życie wieczne. O tym napisałem do was, to mówi apostoł Jezusa Jan, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Czy chciałbyś wiedzieć, że masz życie wieczne? Do tego, który mówi, że na pewno by się znalazł w piekle, no to rozumiem, że on jego przytłacza grzeszność. Poszedłbym w kierunku tego, czy rozumie, że Jezus umarł za wszystkie jego grzechy, nawet te, których jeszcze nie popełnił. Że on największych złoczyńców, morderców, tak jak Łotr na krzyżu, może przyjąć, bo jego krew została przelana za wszystkie grzechy całego świata, za wszystkie twoje grzechy. Dałbym mu pocieszenie, czy nadzieję i rozwiązanie w krwi Jezusa Chrystusa.
O tym jest również w naszej ulotce Wkurzeni na Kościół. A dla katolików, którzy może twierdzą, że plecimy jakieś głupoty, to sprawdźcie, jakie jest drugie przykazanie w katechizmie katolickim, a jakie jest drugie przykazanie w Biblii. Praca domowa dla was.
To taki prosty teścik. Drugi prosty teścik,
dla wielu katolików jest to szokiem.
Wiem, czy wiecie, że biskup chrześcijański powinien mieć żonę, to jest nakaz Boży, i dobrze wychowane dzieci. Czy twój biskup ma żonę i dobrze wychowane dzieci? Prosty test.
To jeszcze chwilę porozmawiajmy.
To wszyscy się śmieją, ale to są, wiecie, to jest elementarz, to jest abecadło, to nie są żadne głębokie prawdy teologiczne. To są proste rzeczy, które każdy, nie mający żadnej głębokiej wiedzy ani znajomości historii, może sobie sprawdzić. Nakaz biblijny jest, że biskup ma być mężem jednej żony, mającym dzieci dobrze wychowane, bo jak ktoś nie potrafi własnym domem dobrze zarządzać, to jakże może mieć na pieczy Kościół Boży? A tam żaden oficjalnie, ani ksiądz, ani biskup, ani papież nie ma żony, ani wychowanych dobrze dzieci. Mają kochanki, mają konkubiny, mają gospodynie, mają nieślubne dzieci, nawet tu w polityce się niektórzy później są forowani przez tych księży, te ich nieślubne dzieci i tak dalej. To wiecie, cały Lublin o tym wie, nie? O takie historie to są, ale przecież to jest wielka prostytucja, a nie żaden kościół.
Tutaj ważne, że zaznaczyliście, że akcja hashtag Wkurzeni na Kościół jest przede wszystkim po to, żeby zachęcić ludzi do szukania, do czytania Pisma Świętego. Chciałam jeszcze przejść do tych skutków społecznych. Pojawił się bardzo ciekawy artykuł na portalu Polityka. Uczniowie wypisują się z religii, z patriotyzmu też, i okazuje się, że jest takie zapotrzebowanie na wycieczki szkolne, które nie będą w sobie zawierały zwiedzania miejsc pamięci czy też kultu religijnego, ale uczniowie chcą na takiej wycieczce przede wszystkim dobrze się zabawić. Czy nie widzicie takiego ryzyka, że uczniowie, wypisując się z lekcji religii, przestaną również być patriotami? Mariusz Minewski.
Ja zauważyłem już, jak chodziłem do szkoły, że bardzo często było nam wpajane, że patriotyzm równa się Kościół katolicki. Patriotyzm tutaj ma, tu też był nam pokazywany Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, tylko że ja myślę, że Kościół z patriotyzmem ma tyle wspólnego, że po prostu jest na naszych ziemiach, że wykorzystuje tą naszą polskość na swoje cele. I tak jak minister Czarnek chce organizować wycieczki szkolne niby patriotyczne, ale do miejsc na przykład więzienia kardynała Wyszyńskiego. To jest kompletnym absurdem, bo mamy piękną historię Polski, piękne miejsca w naszym kraju, które są związane tylko i wyłącznie z patriotyzmem. Tylko i wyłącznie z walką. Ja tu nie wiem, mam na myśli Powstanie Warszawskie, mam tutaj na myśli Westerplatte, gdzie było przez wiele dni bronione. I tam nie ma żadnego związku z religią. To są miejsca, do których, które powinny być odwiedzone przez wycieczki szkolne, a nie miejsce, nie wiem, w Komańczy, czy tu bardzo blisko mojej miejscowości w Rywałdzie Królewskim, gdzie był więziony kardynał Wyszyński. No, nie popadajmy w jakąś paranoję, bo tak jak zagłębilibyśmy się bardzo mocno kościoła katolickiego w Polsce, to wiemy, że kościół katolicki działał tylko na swoją rzecz. Wiemy, jak zachowywali się papieże podczas zaborów, wiemy też, jak kościół katolicki zachowywał się podczas II wojny światowej, więc jak sobie jakby te rzeczy odświeżymy i znajdziemy je w historii, to zupełnie inaczej będziemy patrzeć na patriotyzm, ja to mówię w cudzysłowie patriotyzm Kościoła, bo patriotyzm absolutnie nie może się równać Kościół katolicki.
Mówisz, Mariusz, że patriotyzm nie może równać się Kościół katolicki, ale niestety dla wielu młodych Polaków może tak być. Czyli oni mogą w swojej głowie skleić te dwie rzeczy, czyli odwracają się od Kościoła, odwracają się od Polski, od patriotyzmu. Tak, co zrobić, by tak nie było, pastor Paweł Chojecki?
Zaraz z tym, co zrobić, to jeszcze zobaczmy, jakie są przyczyny, bo to jest najciekawsze, myślę. Jak się pozna przyczyny tej choroby duszy, tego zwiedzenia, no to wtedy łatwiej, że tak powiem, znaleźć rozwiązanie. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że ta zbitka słowna Polak-Katolik to jest XIX-wieczny mit. Tego wcześniej w Polsce nie było. Przecież polska szlachta była naprawdę różnych wyznań. To jak się nawet ogląda trylogię, to widać, że tam mamy polską szlachtę wyznania muzułmańskiego, nie? Tam akurat w Panu Włodyjowskim to przedstawieni są, że tam Azja Syntu Hajbeja się tam brzydko zachował. No ale to był polski szlachcic właśnie wyznania islamskiego, nie? Tatar polski. To, że w tym filmie, w tej historii jest tam przedstawiony jako zdrajca, to jest absolutnie, można powiedzieć, krzywdzący obraz dla polskich Tatarów, którzy często byli najwierniejszymi z wiernych. To nawet Piłsudski miał gwardię przyboczną właśnie składającą się z polskich Tatarów. Nie? W kampaniach września, w kampanii września 1939 to właśnie jazda tatarska jeszcze ostatni raz w historii znowu zapisała się pięknie swoją krwią w obronie Rzeczpospolitej. Czyli mit Polak-Katolik. Już nie będę mówił o prawosławnych, przecież ile polskiej szlachty było prawosławne. Przecież Jeremi Wiśniowiecki to co, katolik był, czy jak, czy tam inni szlachcice, inne magnateria ze wschodu, nie? To byli prawosławni. Ilu było protestantów wreszcie? Na przykład tu, czy wycieczkę z Lublina zrobi się na zamek w Janowcu? Największy protestancki ród Rzeczpospolitej. To właśnie Firlej, protestant, podawał koronę pierwszemu królowi elekcyjnemu. Kiedy ten Francuzik nie chciał zaprzysiąc właśnie pokoju dla szlachty różnowierczej, czyli nieważne jakie masz wyznanie, jesteś obywatelem Rzeczpospolitej i masz prawa Rzeczpospolitej. To więc albo przysięgasz, albo nie dostaniesz korony. To powiedział Firlej. Gdzie to jest w historii uczone? Gdzie? Mamy zakłamaną pod dyktando Kościoła Rzymskiego i biskupów katolickich historię. I mamy teraz grona gniewu, czyli młodzież, która przekreśla Kościół i przekreśla Polskę. To jest wasza zasługa, katotalibanie Polski.
I to teraz myślę, dopiero jak dla się... Polaków jest, dla wszystkich Polaków jest bardzo przykre, że coraz więcej młodych ludzi już nie widzi swojej przyszłości w Polsce. Ja też rozmawiałam ostatnio z młodym człowiekiem, który studiuje w Warszawie. On powiedział, że To nie jest tak, że on nie jest patriotą, tylko po prostu on realnie nie widzi szans na to, że może coś w Polsce zmienić, dlatego Polska powoli przestaje go obchodzić i skupia się na sobie, na własnej karierze. To jest bardzo przykre, ale niestety prawdziwe. Co zrobić, by to obrzydzenie do Kościoła katolickiego nie przelało się na całkowite obrzydzenie do Polski?
Trzeba mówić prawdę o historii. Tu mój przedmówca też to powiedział. Przecież Kościół katolicki zdradzał Polskę. Praktycznie od początku XVII wieku, kiedy zajęliśmy Moskwę, a Kościół katolicki chciał narzucić Moskwie katolicyzm, a polska szlachta chciała dać wolność wyznania. Niech tam sobie wierzą po prawosławnemu, byle się weszli w jeden alians cywilizacyjny. Przecież to już było gotowe. A wtedy katolik Zygmunt III Waza z poduszenia biskupów i jezuickich doradców powiedział: nie, Rosja ma przyjąć katolicyzm. No to wyrzuciła polską załogę, wymordowała polską załogę w okrążeniu, wyrzuciła Polaków i tak się skończyło, a potem mieliśmy zabory. A w czasie zaborów, wiecie, kto rzucał klątwy na powstańców? Nie jakiś władyka czy tam głowa kościoła prawosławnego, nie. To właśnie papieże katoliccy rzucali klątwy na Polaków przelewających krew za ojczyznę. To właśnie przecież polscy wieszczowie o tym mówili. To Mickiewicz o tym mówił, to Słowacki o tym mówił. A po II wojnie światowej kto zdradził żołnierzy broniącej Polski II Rzeczpospolitej? Komuniści nikogo nie zdradzili. Oni przyszli na ruskich bagnetach i oni chcieli tu wprowadzać swoje porządki. Kto zdradził żołnierzy, których się nazywa dzisiaj wyklętymi? To właśnie Wyszyński. To właśnie Episkopat Polski ich zdradził. To oni ich przekleli. Hierarchia katolicka, biskupi katoliccy, patrząc na całą historię, zawsze będą stanowili 70% zdrajców Polski. Mówię to oczywiście alegorycznie, patrząc na te statystyki dzisiaj, że młodzież wam za to płaci, zdrajcy.
Mocne słowa, ale z tego, co mówicie dzisiaj, tak przyszło mi do głowy, że jest to taka wielka potrzeba, żeby zrobić prawdziwe lekcje historii Polski, szczególnie dla młodzieży. Też statystyki pokazują, że obecnie młodzież większość swojej wiedzy nie czerpie ze szkoły, tylko z innych źródeł i być może jest to szansa też dla nas, żeby przekazać prawdę historyczną.
No stąd ta akcja Wkurzeni na Kościół, bo chcemy pokazać też prawdę, nie tylko tę negatywną, ale pokazać, jak Polska była kiedyś, można powiedzieć, takim magnesem dla całej Europy. Tu wszyscy spragnieni wolności przychodzili. Ze względu na Kościół katolicki? Ze względu na biskupa czy prymasów? Ze względu na wolność wyznania, na wolność myśli. Po to przychodzili do Rzeczpospolitej. I do tego musimy wrócić.
A do tego też są niezbędne, wolne, niezależne media. Pokażmy teraz krótki film, który mówi o tym, dlaczego warto wesprzeć projekt telewizji Idź Pod Prąd, i przechodzimy do waszych głosów.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
Łącznik nam przed chwilą pokazał, że na ten moment mamy 745 wpłat we wrześniu. Także widzimy ostry finisz, bo cel to jest 1000 wpłat, a otrzymałam informację, że jutro ostatni pełny dzień, żeby wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Także liczymy na wasze wsparcie na finiszu, jak co miesiąc. Jest tak, gorąco.
Ale wiecie dobrze, że my będziemy robić swoje, niezależnie jak będzie wyglądać wsparcie finansowe, bo my przed Bogiem jesteśmy odpowiedzialni za mówienie prawdy, za walkę o nasz naród, niezależnie ile to będzie kosztowało.
Dziękujemy za wasze głosy. Michael, ja nie jestem wkurzony na Kościół. Cieszę się, że dzięki ich obudzie znalazłem drogę do Boga.
No rzeczywiście głos przewrotny.
Pytanie, Rafał, czy to nie jest przygotowanie gruntu pod nowy Kościół, taki bardziej młodzieżowy? Chyba chodzi o młodzieżowy Kościół katolicki.
Wydaje mi się, że rzeczywiście no, sam Sobór Watykański II to przecież było takie nadanie tej zgniłej instytucji, takiego sznytu nowoczesności, takiego sznytu protestanckiej otwartości na ludzi i tak dalej. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Zobaczcie, że powierzchowna zmiana tylko form, a nie zmiana istoty, treści, czyli głównego przesłania o darmowym zbawieniu, że sakramenty nie przybliżają ludzi do Boga, absolutnie nie są konieczne do zbawienia i tak dalej, czyli te fundamenty reformacji, fundamenty Biblii, że tylko w Chrystusie, tylko przez osobiste zaufanie i tylko z Jego łaski, czyli nie z naszych zasług i uczynków mamy zbawienie. Kościół tego ciągle nie przyjmuje, dalej głosi fałszywego Jezusa, fałszywą Ewangelię. No i, że tak powiem, te zewnętrzne poprawki nic nie dają. Kościół dalej, że tak powiem, nurza się w swoich grzechach, w swojej obłudzie. Tu ostatnio jest taka głośna sprawa biskupa Rysia. On jest właśnie z tych takich młodzieżowców, nie? I tam zaczął jakiś taki meeting młodzieżowy i nagle mówi, a to teraz se msze z tego zrobimy. No i tam przeprasza teraz na kolanach, tam bije czoło przed episkopatem i różne takie. Także w Polsce na pewno jeszcze długo takiej modernistycznej zmiany nie będzie, ale nawet gdyby była, to jest tylko lep dla ludzi, którzy powierzchownie patrzą na związek z Bogiem.
Ludzie poważnie myślą, mam tak w rodzinie, że jak się opuści Kościół katolicki, to już koniec z życiem wiecznym.
No dlatego tak ważne jest po pierwsze wskazywanie na prawdę Słowa Bożego, a po drugie pokazanie prawdziwej alternatywy kościołów chrześcijańskich.
I to od razu głosu Jana. Każdym... Pastorze, Polsce potrzeba wielu pastorów.
Noż to robię co mogę. Noż przecież i szkole młodych, i warsztaty, i codziennie o 20:30 zapraszam wspólne czytanie, rozważanie Biblii. No już, no macie jakiś pomysł, co jeszcze mógłbym zrobić? Zatańczyć?
Zachęcamy do kontaktu.
Co śpiewać? Lepiej nie, bo ja brzydko śpiewam. Także oczywiście pracujemy nad tym. No tu jest ważne wasze wsparcie. Jeśli nas wesprzecie jeszcze liczniej, no to będziemy mogli zrobić jeszcze więcej, nie? Także o tym mówię, no to jest dosyć oczywista oczywistość. Celem naszym jest, żeby w każdej niewielkiej polskiej miejscowości był kościół chrześcijański, oprócz kościoła religii panującej, czyli katolickiej. Ja widziałem coś takiego wcale niedaleko. Jak się pojedzie na Węgry, w okolice Debreczyna, to na każdej wiosce po przeciwległych krańcach są dwa kościoły. Jeden katolicki, jeden protestancki. I ludzie mają wybór. I o to nam chodzi w Polsce.
I tutaj postawimy kropkę. Myślę, że z dzisiejszej rozmowy zobaczyliście również, że to, żeby była alternatywa wśród kościołów w Polsce, to nie powinno zależeć tylko chrześcijanom, tylko że po prostu Polacy powinni zechcieć tej wolności, bo widać, że Kościół katolicki też zawłaszczył ten patriotyzm i młodzi ludzie często myślą, że Kościół katolicki równa się Bóg, równa się patriotyzm i powinniśmy pokazać, że jednak jest alternatywa, tak jak mówiłeś dzisiaj, o 20:30 Biblia w czasie zarazy, czyli narodowe czytanie Biblii. Zachęcamy was, żebyście byli z nami. Przypominamy, że jest już spot naszej akcji hashtag wkurzeni na Kościół. Znajdziecie na YouTubie, na Facebooku, teraz linki na czacie. Jeszcze dzisiaj o 18:00 sonda wkurzeni na Kościół. Zachęcam was do obejrzenia całej rozmowy z mieszkańcami Lublina i Wrocławia. To To był program Idź pod prąd. Na żywo z nami Mariusz Milewski. Dziękuję Ci za udział w rozmowie.
Dziękuję również.
Do zobaczenia i pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Wczoraj rozpoczęliśmy akcję Wkurzeni na Kościół. Oczywiście chodzi o Kościół rzymskokatolicki, bo on tak zmonopolizował życie duchowe czy religijne Polaków, że Kościół jest synonimem Kościoła katolickiego. Mówię niestety, ponieważ Kościół katolicki z Bogiem i z prawdą nie ma wiele wspólnego. Więcej oczywiście w tej ulotce, także na stronie akcji Wkurzeni na Kościół, na Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTubie i tak dalej. Ale chciałem, żebyście mieli świadomość, że to, co się dzieje dzisiaj, oczywiście na wielką skalę, bo obrzydliwość, grzechy Kościoła katolickiego wychodzą na jaw, a nie da się już ich ukryć, tak jak w firmie Kler, że ma się znajomych redaktorów naczelnych i nic nie wypłynie. Jest internet, wiele rzeczy, nawet wbrew woli decydentów, medialnych, polityków, wychodzą na wierzch i będą dzięki Bogu jeszcze wychodziły. Ale żebyście nie myśleli, że to jest specyfika naszych czasów, otwórzcie sobie proszę list do Rzymian, 2 rozdział. Apostoł Paweł mówi o swoich czasach i mówi o ludziach religijnych, o przywódcach religijnych, o fanatykach religijnych swoich czasów, którzy mieli gęby albo ryje pełne frazesów o Bogu, którzy mówili przykazania, którzy pouczali lud, chociaż ich życie było zaprzeczeniem prawdy Bożej, zaprzeczeniem moralności Bożej i zaprzeczeniem mocy Bożej. Byli obłudnikami, religijnymi obłudnikami. To jest najgorszy rodzaj ludzi, jeśli chodzi o odstraszanie innych od Boga. I to apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Z waszej winy, obłudnicy religijni. Dzisiaj młode pokolenie masowo odchodzi od Boga. Chcemy to zatrzymać. Stąd akcja Wkurzeni na Kościół.
Dwudziestego ósmego września 1939 roku minister spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej Joachim von Ribbentrop, który poprzedniego dnia przyleciał do Moskwy, podpisał z ministrem spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesławem Mołotowem traktat o przyjaźni i granicach. Zmieniał on przebieg rozgraniczenia stref wpływów ustalony w sierpniu przy okazji zawarcia paktu o nieagresji. Województwo lubelskie oraz wschodnia część województwa warszawskiego przechodziły na mocy tego układu pod okupację niemiecką, natomiast Litwa do strefy wpływów Związku Sowieckiego. Podczas rozmów okazało się, że Niemcy rozważają utworzenie szczątkowego państwa polskiego, które miałoby obejmować obszar dawnego Królestwa Polskiego i zachodnią część Galicji. Rząd sowiecki zakomunikował, że jego zdaniem państwo polskie musi być zlikwidowane całkowicie i raz na zawsze, a jego terytoria powinny być włączone w tej czy innej formie wprost do obszarów układających się stron. Obie strony oświadczyły, że nie będą tolerowały na swoich terytoriach jakiejkolwiek agitacji polskiej, która by dotyczyła terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej agitacji oraz informować się wzajemnie o zastosowaniu w tym celu odpowiednich środków. Realizacją tego zapisu była współpraca Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego. W marcu 1940 roku doszło do konferencji obu służb w Krakowie i Zakopanem, gdzie omawiano tę współpracę w szczegółach. W układzie znajdował się też zapis, że obie strony traktują ustaloną granicę jako ostateczną i przeciwstawią się próbom zmian tej granicy podejmowanym przez inne mocarstwa. Do końca istnienia Związku Sowieckiego rząd tego państwa stał na stanowisku, że legalną granicą polsko-sowiecką jest ta ustalona 28 września 1939 roku, a tereny leżące na wschód od niej przekazane Polsce, zwłaszcza Białostoczczyzna, są darem Związku Sowieckiego dla ludowej Polski.